Błogosławiony będzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Dobrze Was widzieć, bracia i siostry. Cieszę się z tego, że dane nam jest jeszcze raz na tej drodze, na drodze do Królestwa Bożego, do domu w niebie, spotkać się. Bardzo się cieszę, bo niektórzy z nas w ostatnim okresie przeżywają różne trudności. Brat Kazimierz w przeciągu jednego tygodnia miał zawał, był w szpitalu i dzisiaj jest już na nabożeństwie. Intensywnie żyje. Bardzo się cieszymy, Kazimierzu. Jest jeszcze parę innych osób, które są w problemach. O ile ja wiem, bo być może jest więcej takich osób. Myślimy o siostrze Grażynie. Jak tam w tej chwili jest, jaka jest sytuacja? Bracia Andrzeju, w domu żona jest?
Jest w domu.
W domu.
Drobnymi kroczkami.
Ale ciężko.
Do przodu.
Miejmy to wszystko na uwadze.
Dziękuję za wsparcie bardzo. Pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie.
I w ogóle tak przyjmijmy to za pewną zasadę, że odzywajmy się do siebie wzajemnie, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, żebyśmy byli w łączności, żebyśmy wspierali się w modlitwach wzajemnie, bo to jest miłe przed obliczem Bożym i dla nas samych jest to też budujące. Będziemy zaczynać dzisiaj od pieśni, która nawiązuje do kazania z poprzedniej niedzieli. A o czym mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, to myślę, że niektórzy jeszcze pamiętają. Gdyby natomiast zatarło się też w naszych myślach, to śpiewamy pieśń "Miłość cierpliwa jest, miłość jest dobrotliwa" i tak dalej. Jak to jest w hymnie o miłości, jak to Słowo Boże opisuje Bożą miłość. Śpiewajmy tę pieśń wspólnie razem, powstańmy i nie tyle jak słyszeliśmy w kazaniu, myślmy, że to ja taki jestem, ale że Jezus jest taki. I jeśli Jezus mieszka w moim sercu, to z mojego życia takie właśnie owoce płyną. Śpiewajmy i cieszmy się z tego, że taką miłością jesteśmy otoczeni i taką miłością możemy się dzielić wzajemnie. Że przyszedłeś na ten świat i objawiłeś nam Ojca. Objawiłeś nam tę nieskończoną, wspaniałą, niepojętą dla ludzkiego umysłu miłość, że Ty jesteś tą miłością w praktyce. Dziękujemy Ci, że czytając Ewangelię, czytając Twoje Słowo, możemy poznawać tę miłość, możemy uczyć się tej miłości, którą Ty jesteś. Dziękujemy Ci, że tę miłość rozlałeś w naszych sercach, gdy przez wiarę w nas zamieszkałeś. Dziękujemy Ci, że możemy tą miłością się cieszyć, że możemy tej miłości udzielać innym i też sami ją przyjmować od innych. Dziękujemy Ci, że jesteśmy w zgromadzeniu Twoich dzieci, którego znakiem jest miłość wzajemna. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co już z tej miłości mogliśmy poznać, doświadczyć. I też za tę myśl, że przed nami jest jeszcze tak wiele, by tej miłości więcej okazywać. Tej miłości, tą miłością się więcej cieszyć. Tą miłością składać świadectwo dla świata, że jesteśmy prawdziwie Twoimi uczniami. Panie, dziękuję Ci za to, że dzisiaj tutaj gromadzimy się przed obliczem Twoim w atmosferze miłości. Witamy Ciebie pośród nas, nasz kochany Zbawicielu. I cieszymy się, że rozlewasz swoją miłość w naszych sercach, że możemy pozytywnie na siebie patrzeć, że jest w nas od Ciebie to, ta potrzeba, to pragnienie, żeby dla innych być pożytkiem, być zbudowaniem, być pomocą. Błogosławimy Ciebie pośród nas i oddajemy Ci chwałę, Panie. Jesteś tego godny. Jesteś godzien tak, abyśmy Cię czcili, abyśmy Cię wywyższali. Chcemy to robić najprościej, jak potrafimy, najlepiej, jak potrafimy. Chcemy to robić, Panie, teraz, abyś Ty w naszych sercach stawał się coraz bliższy, coraz wspanialszy, abyś miał coraz więcej chwały z naszego życia. Alleluja.
Zanim zaczniemy, to chciałam Cię zapytać o Wasze samopoczucie. Jak wielu z Was czuje się silnymi, że może góry przenosić, a jak wielu czuje się słabo, w sensie ja nie mam siły. Jest mi źle, jest mi ciężko. Różne mamy przemyślenia, różne myśli, a dlatego też chcemy śpiewać te pieśni, które pomogą, myślę, też zbudować się nam wewnętrznie i nasz wzrok zwrócić na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na Boga Wszechmocnego. I ta pieśń pierwsza, która mówi, że ja jestem słaby, ale Ty jesteś mocny. Wszelka moc jest u naszego Pana, dlatego nie przejmujmy się tym, że jesteśmy słabi. Pana Jezusa i coraz bliżej służenia. Jeszcze zanim zaczniemy śpiewać kolejną pieśń, to zwracać całą Waszą uwagę na apostoła Pawła. Często myślimy i tak chcemy, mówimy, chcemy być jak on, ale on już działał, ależ on był silny i mocny. I kiedy on chodził z Panem, bliskiej społeczności z nim chodził, wołał do niego różne rzeczy i Pan mu oddawał, ale też mu Pan powiedział: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I pamiętajmy o tym w naszym życiu.
Życie moje zatroszczył Panem, mym mistrzem i zbawcą, takim na wieki. Cechą małych dzieci dorastających w atmosferze miłości swoich rodziców, gdy rosną przy rodzicach, to syn normalnie chce być taki jak jego tata, a córka chce być jak jej mama. Oni właśnie, rodzice, mama i tata, stają się bohaterami dla takich małych dzieci. I chciałem, żebyśmy, mając tę myśl, ten obraz, przeczytali parę fragmentów ze Słowa Bożego, które kierują naszą uwagę na to, że my wszyscy jesteśmy w Jezusie Chrystusie dziećmi Bożymi. I że z tego właśnie, że jesteśmy otoczeni Jego miłością, jako Jego dzieci, mamy swoistą potrzebę w sercu, aby stawać się takimi jak On. Przeczytajmy. Najpierw 1 Mojżeszowa 1,27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Bóg, tworząc człowieka, wpisał w człowieka swoją naturę. Naturę, która sprawia, że chcemy być z Bogiem, że chcemy się do Niego upodabniać, że mamy potrzebę stawania się takimi jak On. W Ewangelii Jana w 1:12 jest napisane, w jaki sposób stajemy się dziećmi Bożymi. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, czyli Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Przez wiarę w Syna Bożego stajemy się dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Niezależnie od tego, ile tego synostwa Bożego widać w nas, to faktycznie przez wiarę w Jezusa staliśmy się dziećmi Bożymi. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Czytamy w Rzymian 8:14. I te fragmenty pokazują nam, jak trójjedyny Bóg jest bliski tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Czwarty fragment w Efezjan 5:1 jest napisane: naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że jesteśmy otoczeni Bożą miłością, że On nas ukochał. Gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, On za nas oddał swoje życie. Możemy być co do tego zupełnie pewni, że On jest nam życzliwy i że nic nas nie oddzieli od Jego miłości. Choćby nie wiem, co się pojawiało, Choćbyśmy odeszli od Boga daleko, to od Jego miłości odejść nie możemy, bo On będzie nas miłował jako swoje dzieci, bo On jest wierny temu, co powiedział. O ile w przypadku dzieci, gdy zaczynają dorastać, naśladowanie taty i mamy może przestać być atrakcyjne, fascynujące, w jakimś momencie nawet może nastąpić jakiś problem w relacji, to jednak naśladowanie Boga dla ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, staje się fascynującą przygodą na całe życie faktycznie. Dlaczego? Dlatego, że nasz Bóg jest niedościgniony, jest fantastyczny. O ile ziemskiego ojca albo mamy po jakimś tam czasie bez trudu możesz naśladować, bo wiesz, jaki jest, bo jest zawsze jakoś ograniczony, bo zawsze tak samo się zachowuje i tak dalej, o tyle Boga naszego nie można jakby tak ogarnąć i powiedzieć, ja już to całkowicie opanowałem, naśladowanie Boga. Bóg stwarza wciąż nowe rzeczy. Bóg jest nie do ogarnięcia dla ludzkiego umysłu. I dlatego żaden chrześcijanin, choćby 100 lat chodził tu na ziemi i naśladował Jezusa Chrystusa, to nigdy nie osiągnie takiego poziomu, że powie, wszystko już zrobiłem, jestem kompletnie jak Jezus. A to znaczy, że właśnie nasze życie jest ciągle atrakcyjne. On jest niezwykły, a jednym z atrybutów Boga jest kreatywność. To, że On wciąż stwarza nowe rzeczy. I dlatego tytuł dzisiejszego przesłania brzmi Włącz kreatywność. Gdy myślimy o Bogu jako stwórcy, to od samego początku Biblii widzimy, że On tworzy. Pierwsze wersety Słowa Bożego o tym mówią. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Dla nas ziemia jest trudna do ogarnięcia. Ludzie podróżują, jeśli mają czas i pieniądze, podróżują po całym świecie i ciągle wszędzie jeszcze nie byli. Bo nawet w Polsce jeszcze nie wszędzie byliśmy, prawda? A co mówić na całym świecie? A co mówić o niebie? Jak ktoś tam się wzbije trochę paręset metrów, to już co, jakie różne wrażenia, jak to jest. A co mówić o pierwszym niebie, drugim niebie, trzecim niebie i jeszcze tam może i siódmym niebie? Bóg od samego początku objawia się nam jako stworzyciel tego całego świata. W księdze Nehemiasza w 9 rozdziale, w 6 wersecie jest wyznanie o Bogu. Ty jesteś Pan, ten jedyny. Ty stworzyłeś niebiosa. Stworzyłeś niebiosa, niebios i wszystkie ich zastępy. Wszystko, co wypełnia ziemię i wszystko, co mieszka w morzach. Ty także wszystko utrzymujesz przy życiu, a cały zastęp niebios Tobie składa pokłon. O, takiego mamy Boga. Taki jest niesamowity nasz Bóg, stworzyciel. I gdy śledzimy historię ludzkości stworzonej przez Boga, historię całego tego świata, to widzimy, że gdy z powodu grzechu Bóg musiał zniszczyć świat przedpotopowy, po potopie zaczął na nowo tworzyć lud dla swojego imienia. Czytamy, że On postanowił stworzyć z jednego człowieka, Abrahama, stworzyć naród, który sobie będzie wychowywał, w którym będzie się objawiał. Jest w pierwszej Mojżeszowej 12 rozdziale, w pierwszym, drugim wersecie napisane, jak to się zaczęło. Pan powiedział do Abrahama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca, idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie, utworzę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Bóg zaczął tworzyć jeden wybrany naród, którym chciał się objawiać. I potem, gdy ten naród zawiódł Boga, okazał nieposłuszeństwo, Bóg nie zaprzestał, nie opuścił rąk, ale postanowił odnowić ten naród, na nowo zmienić serce ludzkie. I to pięknie obrazuje pustynia, bo naród duchowo stał się jak taka sucha pustynia. I w księdze proroka Izajasza w 43 rozdziale czytamy: nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości. Oto czynię rzecz nową, już kiełkuję, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusice, gdyż dostarczyłem wody na pustyni i rzek na pustkowie, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie ogłaszał mą chwałę. Bóg w swojej twórczości nie zaprzestał, tylko na nowo tworzy, nową rzecz tworzy, jak pustynia. Gdy popłynie woda, zaczyna się znowu zielenić, tak lud Boży pod łaską Bożą na nowo został ożywiony. I gdy potem widzimy Syna Bożego, który przyszedł na ten świat, a to przecież największy dowód tego, że Bóg nigdy nie rezygnuje, Bóg nigdy nie opuszcza rąk, Bóg wciąż tworzy, Bóg wciąż działa, to Pan Jezus, kiedy Go tam chcieli zatrzymać w jakimś miejscu, On się nie dał zatrzymać, lecz On tak to uzasadnił. Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Nie robię sobie wakacji, nie robię sobie przerwy, nie idę na emeryturę, tylko wciąż działam. Bo jestem Bogiem, Bogiem, którego atrybutem jest tworzenie, jest kreatywność. I gdy czytamy Biblię do końca, to na samym końcu Biblii znowu pojawia się ten atrybut Boga. I ogłosił ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I będzie nowe niebo i nowa ziemia. Skąd się weźmie? Bo Bóg ją stworzy. Takiego mamy Boga, bracia i siostry, który ciągle tworzy. Na początku stworzył, odnawiał, zmieniał, błogosławił na nowo, szukał nowych sposobów, żeby docierać do ludzkich serc, żeby je zmieniać. I na końcu czasów naszych nie widzimy, że Bóg jest zmęczony i mówi: no już teraz koniec. Mówi: oto teraz wszystko nowym czynię. Alleluja. Taki jest Bóg. A gdy patrzymy na niektórych ludzi, to czasem widzimy, że ich życie jest takie zrutynizowane, takie zachowawcze, leniwe, konsumpcyjne. Niczego nowego w ich życiu nie widać. Jak coś zaczęli robić, kiedyś tam ktoś takich popchnął, zapalił ten motor, jak zaczął pyrkać, to tak pyrka, pyrka, pyrka i niczego się nie zmienia. Tak jak było, tak jest. Jak przeszedł kiedyś na nabożeństwo, znalazł miejsce przy tym słupie czy przy tamtym, to tak kolejne niedziele już przy tym słupie albo przy tamtym siada, zawsze w tym samym miejscu, z tymi samymi oczekiwaniami czy bez tych oczekiwań, po prostu siłą rozpędu, pyr, 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 przyjedzie, usiądzie z Bogiem, może kawę wypije albo herbatę z Bogiem. I tak życie niektórych wygląda. Rutyna. Nic się nie zmienia, żadnych nowych rzeczy, żadnych nowych pomysłów. A z drugiej strony widzimy czasem u innych, że życie jest pełne atrakcji, pełne pomysłów, pełne zmian, pełne inicjatyw, nowych rozwiązań, wynalazków, doświadczeń, przygód, że nie potrafimy usiedzieć na miejscu, bo jest w nas coś takiego, co wierzymy, że pochodzi od Boga, że chcemy tworzyć coś nowego, że chcemy robić różne rzeczy, których jeszcze przedtem nie robiliśmy, że szukamy nowych rozwiązań, szukamy, żeby to nasze chrześcijańskie życie, nasze rodzinne życie, zawodowe życie, żeby było pełne nowych wartości. I gdy zestawiamy ze sobą te dwie postawy, taką zrutynizowaną, taką jednostajną, taką, że ciągle to samo w kółko Macieju, to samo. I życie pełne nowych pomysłów, inicjatyw, rozwiązań, to przyznajemy, że wartościowsze jest to drugie życie, prawda? Raczej się intelektualnie z tym zgadzamy. Z takimi ludźmi wolimy mieć do czynienia, z takimi, którzy właśnie są pomysłowi, którzy mają jakieś inicjatywy. Cieszymy się, że takie życie w jakiś sposób nas dotyka. Wszakże często w nas samych zwycięża postawa konsumpcyjna, bo jest łatwiejsza. Bo iść utartą ścieżką, robić to samo, co się robiło, można nawet już w półśnie. Można tak się w końcu, że Biblię w półśnie czytamy, że się modlimy w półśnie, że na nabożeństwie jesteśmy w jakim półśnie takim. Z drugiej strony, gdy patrzymy na ludzi tego świata, to zauważamy, że wielu ludzi nie zna Boga, żyje po swojemu, żyje bezbożnie, ale jakoś nie ulegają rutynie życia i nie stają się tacy jednostajni w tym, co robią. Okazuje się, że ludzie tego świata, żeby osiągać swoje cele, są bardzo pomysłowi, bardzo przedsiębiorczy, różne rzeczy wymyślają, żeby to ich bezbożne życie uatrakcyjnić. Jeśli chodzi o Izrael, gdy zaczynał odchodzić od Boga, to nie popadał w stan apatii, jakiejś takiej stagnacji, tylko zaczynali różne rzeczy wymyślać. Jest w Słowie Bożym taka wzmianka w drugiej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale, 9 wersecie, że Izraelici stopniowo zaczęli postępować w sposób sprzeczny z wolą Pana swojego Boga. To znaczy, że mając określone prawa przez Boga, oni zaczęli stopniowo od tych ścieżek bożych odchodzić i oddajmy głos przekładowi Biblii Warszawskiej, gdzie jest napisane, wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu swoim Bogu. Nie chcąc służyć Bogu, zaczęli wymyślać różne rzeczy, które im bardziej odpowiadały. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach, we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej, aż do grodu warownego. Nastawiali sobie słupów i posągów, aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. I spalali tam we wszystkich świątynkach, na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan, nie czyńcie tego. Byli bardzo pomysłowi w tym odchodzeniu od pełnienia woli Bożej. To nie było tak, że powiedzieli, a nie będziemy służyć Bogu, nic nie będziemy robić. Nikomu nie będziemy służyć, będziemy siedzieć w domu i telewizję będziemy oglądać. Nie, oni jak zaczęli odchodzić od Boga, to zaczęli cechować się jakąś inwencją. I zaczęli budować różne rzeczy, miejsca kultu, jeździć tu i tam, chodzić, spalać, organizować. Atrakcja się różna pojawiła w ich życiu. Pomysłowość, tyle że już nie w służbie Bogu. Tak było z Izraelem. I tak właśnie dzieje się z ludźmi, którzy potrafią być naprawdę bardzo pomysłowi. Jakby się ktoś zainteresował na przykład, jak przemytnicy potrafią przemycać różne towary. Jak ludzie potrafią być pomysłowi w omijaniu przepisów.
Jeszcze tam Sejm ustali, że teraz niedziele będą niehandlowe.
To już Polacy sobie włączyli mużek i już pracuje. Jak to zrobić? Co taki asortyment wprowadzić, żeby jednak hala cała dalej pracowała? I ludzie są bardzo pomysłowi, jak każdy nowy przepis już potrafią tam ominąć. Pomysłowi, są pomysłowi też, jak są źli w zadawaniu bólu. Ile różnych jest historii, że jeśli chcę cię skrzywdzić, to nie tak, żebym cię tak po prostu skrzywdził, tylko w coraz bardziej wyszukany sposób, w coraz bardziej wyrafinowany krzywdzić. Jak ludzie potrafią być pomysłowi w zaspokajaniu swoich zachcianek rozmaitych, swoich pożądliwości. To nie jest takie prostackie. Oni potrafią być naprawdę pomysłowi. W liście do Rzymian w 1 rozdziale, 30 wersecie, w tym jest opis w ogóle tych wszystkich grzeszników. Nas interesuje tylko jedna wzmianka, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, wynalazcy złego. Rodzicom nieposłuszni. Wynalazcy złego. Znaczy, że ludzie źli są twórczy w tym, żeby wynajdować różne inne, nowe sposoby grzeszenia, robienia po swojemu, zaspokajania swoich pożądliwości. Taka pomysłowość jest z piekła rodem. Taka pomysłowość jest zła. Bogu się nie podoba. Nasz tekst wzywa dzieci Boże do tego, żebyśmy naśladowali Boga. Żebyśmy byli pomysłowi w tym, jak lepiej, jak wierniej, jak konkretniej naśladować Boga, jak się Jemu podobać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie tak więcej pomyśleli o zadaniu tej wspaniałej roli bycia pomysłowym w oddawaniu chwały Bogu, w przynoszeniu Mu chwały, przyjemności, w znajdowaniu upodobania w Jego oczach. Bo posłuszeństwo Bogu nie polega na tym, że stajemy się bierni, zachowujemy status quo od kreski do kreski, tylko robimy różne rzeczy w naszym życiu. Ale posłuszeństwo Bogu polega na tym, że staramy się być taki jak On na co dzień. A On, jak żeśmy to już ustalili, jest twórczy, jest kreatywny. On jest ciągle w akcji, On czyni nowe rzeczy. On w swej naturze się nie zmienia, ale ponieważ Jego naturą jest kreatywność, On się nie zatrzymuje. On ciągle czyni nowe rzeczy. I chodzi o to, żebyś ty i ja, jako Jego dzieci, jako Jego naśladowcy, żebyśmy mieli w sobie tę postawę, że będąc Mu posłuszni, wstępując w Jego ślady, idąc według Jego myśli, że chcemy tworzyć nowe rzeczy wokół nas. Że nie jesteśmy jak ten zły sługa z przypowieści o talentach. Gdy ten, który dostał 5 talentów, obracał nimi, przyniósł dalsze 5. Gdy ten, który dostał 2, obracał z nimi i przyniósł Panu następne 2. Ten, jak czytamy Mateusza 25-24, w końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem, żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Żebyśmy nie byli takimi sługami, którzy powiedzą, a ja wolałem nie ryzykować. Nie, ja dziękuję za zbawienie, co trzeba było, to zrobiłem, chrzest przyjąłem. Biblię kupiłem albo dostałem na chrzcie i ja się wolę nie wychylać. Co ja tam nowego, co nie wolno nic w kościele wymyślać nowego. I ja taki będę jak babka, dziadek, ojciec. My zawsze takaśmy wierzyli, takaśmy robili i tych tak zostanie nic nowego. O ty sługo zły, mówi Pan. Wiedziałeś, jaki jestem, to powinieneś czym prędzej to dać. Jak sam miałeś śmierdzącego lenia, to powinieneś wziąć to do banku. Oni by tym obracali i miałbym jakiś z tego pożytek. Dostałeś zdrowie, dostałeś życie, dostałeś możliwość służenia mi, dostałeś poznanie Boga. Co z tym robisz, człowieku? Normalnie ludzie w sprawach ludzkich, życiowych są bardzo, potrafią być bardzo pomysłowi, bardzo przedsiębiorczy. Potrzeba matką wynalazków, głosi polskie powiedzenie. I tak właśnie się dzieje, jak ludzie różne rzeczy potrafią wymyślać. A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć, jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie życie, o nasze służenie Bogu, że nie potrzeba, słuchajcie, jakichś tam 31 dróg do tego, żeby być kreatywnym, że trzeba mieć nie wiadomo jakie tam możliwości, żeby kimś takim się stać. Wystarczy dwie twoje ręce i możesz coś stworzyć nowego, coś wyjątkowego, coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. To jest kwestia postawy. Kwestia pragnienia, by się podobać Bogu. Bracia i siostry, życie dla Jezusa Chrystusa, życie z Jezusem Chrystusem, życie chrześcijańskie godne jest tego, żebyśmy byli twórczy, żebyśmy byli pomysłowi. Ten skarb, jaki dostaliśmy, Chrystus, który zamieszkał w naszych sercach, gdy możemy powiedzieć, że nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, to jest godne tego, żeby z naszego życia płynęły różne nowe inicjatywy, żeby przynosić Bogu chwałę naszym życiem. Gdy Chrystus w nas nie żyje, żyje tylko stara natura, to owszem, może tak być. On jest po prostu taki, taki się urodził, taki jest i taki zostanie i koniec. Ale jeśli Chrystus zamieszkał w twoim sercu, to Chrystus nie jest taki, żeby nie tworzył nowych rzeczy. Powiesz, ale Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Tak, to jest prawda w tym sensie, że On nie stanie się zły, ponieważ jest dobry, na wieki wieków jest dobry. Ponieważ On tworzy i nie przestanie tworzyć, bo taka jest Jego natura. Ponieważ On jest miłością i nie stanie się nienawiścią. Ponieważ On jest sprawiedliwy i nie będzie nigdy niesprawiedliwy. Ponieważ On jest święty i zawsze pozostanie święty. W tym sensie On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Ale właśnie Jego cechą jest również to, że jest kreatywny, że tworzy, że działa, że czyni nowe rzeczy. I jeśli On w nas mieszka, to nie może być inaczej. To z naszego życia muszą popłynąć nowe pomysły, nowe inicjatywy. Dlatego wołam dzisiaj, włącz kreatywność. Włączmy pomysłowość, bądźmy w Chrystusie Jezusie, ze względu na Niego, dla Jego chwały, bądźmy pomysłowi. Oczywiście pomysłowość nie ma polegać na rewolucji jakiejś w naszym życiu. Koniecznie nam trzeba utrzymywać ten sam kierunek wiary i pobożności. Oczywiście nie możemy być pomysłowi w ten sposób, że do tej pory mieliśmy Biblię, a teraz sobie weźmiemy Bhagavad Gita na przykład, albo Koran, albo coś tam jeszcze. Że do tej pory się modliliśmy, a teraz zaprzestaniemy modlitwy, ponieważ to jest przestarzała forma kontaktu z Bogiem. Albo że do tej pory żeśmy dbali o społeczność z innymi wierzącymi, a teraz będziemy tacy pomysłowi, że sobie damy spokój ze społecznością i będziemy sobie sami. Pomysłowość, kreatywność nie polega na tym, że odejdziemy od wyznaczonej nam drogi, od nauki apostołów i proroków. To chyba się rozumiemy w tym gronie, prawda? Że trzeba nam się trzymać tego, co zostało określone nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. Koniecznie też w sferze tego ludzkiego życia trzeba utrzymywać się tych samych ram społecznych, ten sam stan cywilny, jeśli jesteś żonaty, to nie chodzi o to, żebyś był taki pomysłowy teraz i że ty myślisz, a tyle lat z jedną żoną, to sobie teraz wezmę drugą. Muszę być taki kreatywny trochę bardziej. Jak można tyle lat z jedną? To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że masz dostać śruby i nagle zostawić swój kraj i wyjechać do innego kraju, bo trzeba być kreatywny, gdzie tyle lat w Polsce przesiedzieć. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność, mówi Słowo Boże. Nie chodzi o to, żeby zmienić zbór, bo w tym jednym zborze to już tak, już mi się opatrzył, osłuchał. Ten pastor taki zawsze to samo mówi. Trzeba być kreatywny, trzeba pójść do jakiegoś innego zboru, innej kuchni pojeść trochę. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby w obrębie tego, w czym Bóg nas umieścił, w czym została nas Ewangelia, gdy się zrodziła wiara w Jezusa Chrystusa, w tej rodzinie, w tej pracy, w tym miejscu zamieszkania, w tym zborze, w tym środowisku, żeby zacząć robić postępy, żeby zacząć czynić nowe rzeczy. Można i trzeba to robić, bracia i siostry. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich, wzywał apostoł Paweł młodego Tymoteusza. I tak właśnie nam też potrzeba zmian. Potrzeba nam pomysłowości, więcej kreatywności w różnych dziedzinach naszego życia, w organizacji życia rodzinnego. Pomyśl, co można by było wprowadzić, co można by było zmienić w tym harmonogramie życia rodziny. Jeśli jesteś z rodziną, jeśli sam mieszkasz w domu, to co w twoim codziennym programie dnia można by było zmienić w kontaktach z twoimi krewnymi, z twoimi bliskimi? Jak można by wprowadzić nowe elementy, które będą wyrażać lepiej twoją wiarę w Jezusa Chrystusa, posłuszeństwo Bogu, które będą dawać czytelniejsze świadectwo dla otoczenia, że wy jesteście ludźmi wierzącymi, że należycie do Chrystusa. Co można by było zrobić, że gdy listonosz wejdzie do mieszkania albo inkasent czegoś tam, żeby od razu się zorientował, że przyszedł do mieszkania niesamowitego. Tu mieszkają uczniowie Jezusa Chrystusa. Tu jest inny dom niż te wszystkie pozostałe. A co można by było wprowadzić w pracy zawodowej? Jak jesteś chrześcijaninem i Chrystus mieszka w twoim sercu, to nie będziesz pracował tak od kreski do kreski, tak powiedział szef 15 miesięcy temu, że tu masz i tak to robię, tak robię. Myślisz, jak można by było lepiej to zrobić, jak można by było więcej, efektywniej zrobić, dlatego żeby twoja firma się rozwijała, żeby pracodawca był zadowolony z ciebie. Niektórzy wyczekują, że ich pracownik wreszcie trochę pomyśli, uruchomi te szare komórki, coś tam nowego chce wprowadzić. Niektórzy nagradzają nawet różne pomysły racjonalizatorskie, jakieś innowacje, bo tęsknią za takimi pracownikami, którzy by chcieli uruchomić trochę te swoje szare komórki i być trochę bardziej pomysłowi. I źle się dzieje, jak chrześcijanin po prostu idzie tam i odpęka swoje. Ja nie będę się w to angażował za bardzo. Kazali, to robię, żeby pensję tylko wypłacili w porę. Pomyśl, co mógłbyś zrobić, by rozwinąć swoje uzdolnienia. Bóg dał ci jakiś talent, jakieś uzdolnienie. Może potrafisz rysować, może potrafisz grać i śpiewać, może potrafisz coś napisać, może potrafisz dotrzeć do ludzi, może masz jakiś zmysł matematyczny i tak dalej. Każdy z nas jest jakoś uzdolniony. I chodzi o to, że jeśli Chrystus mieszka w naszych sercach, to nie możesz tego talentu zakopać i po prostu w ogóle go nie używać, bo ty do nieba idziesz i tam w ogóle nie musisz się przejmować tym, w ogóle nie musisz niczego tu udowadniać, jesteś umiłowanym dzieckiem Bożym, aleluja, i mogę po prostu siedzieć i nic nie robić, leniuchować. Pomyśl, jak możesz użyć tego talentu dla chwały Bożej, może szydełkować potrafisz, może coś tam jeszcze, może nic nie potrafisz, ale modlić się możesz. To pomyśl, jak możesz rozwinąć swoje życie modlitewne. Jak możesz bardziej wstawiać się za innych? Jak możesz więcej przynieść chwały Bogu w tej dziedzinie? Błagam was, bracia i siostry, żebyśmy byli bardziej pomysłowi w różnych dziedzinach naszego życia, a już na pewno w pracy dla Pana. Jeśli czujemy, że Bóg nas do czegoś powołał, jeśli Bóg cię powołał, żebyś sprzątał, to pomyśl o tym, jak możesz to lepiej robić. Nie zawsze tak samo. Jeśli tak robiłeś zawsze, to może pomyśl, że tam też można coś zrobić, nie? Pomyśl, co można, jak można lepiej wykonać tę prostą pracę, którą mam dla chwały Pana. Jeśli jesteś powołany, żeby nauczać dzieci w szkółce niedzielnej, to pomyśl o tym, że może nie tylko według tego programu, tego czy tamtego. Może trzeba więcej inwencji, serca włożyć w to. Jeśli jesteś powołany, żeby obsługiwać barek po nabożeństwie, to pomyśl o tym, jak można to lepiej zrobić, żeby to lepiej działało. 100 różnych innych spraw. Jeśli jesteś powołany, czujesz powołanie, żeby grać dla Pana, to nie obracaj się ciągle tylko w sferze 200 pieśni, które ktoś kiedyś tam wybrał do śpiewnika zborowego. Tylko myśl, jak można to ubogacić. Jeśli masz jakiś talent, to zacznij tworzyć, to zacznij nowe pieśni tworzyć. Bądź kreatywny. I chciałbym tutaj powiedzieć jakby o czterech takich kierunkach tej kreatywności, takich wektorach kreatywności w naszym chrześcijańskim życiu. Po pierwsze, jak ulepszyć to, co już robię? Bo każdy z nas, mam nadzieję, przynajmniej ma taką świadomość, że coś robi dla Pana. Jak ulepszyć to, co już robię? Po drugie, czym zastąpić dotychczasowe, gdy to, co do tej pory robię, jest mało skuteczne? Jak to zastąpić? Bo może tak być, że po jakimś czasie ta metoda, to co do tej pory robiłem, jest niewystarczająca, już jest nieskuteczna. Na przykład w wychowywaniu dzieci. W pierwszych latach coś dobrze działa. Ale gdy dzieci rosną, stają się nastolatkami, tej samej metody nie zastosujesz. Nie powiesz, siedź, bo to już nie działa. Nie rusz, to już nie działa. Trzeba pomyśleć, jak można zastąpić to dotychczasowe. Gdy w życiu pojawił się jakiś impas, niewiele się zmienia przez kolejne miesiące, trzecia bardzo ważna myśl, kierunek, jak wyjść z przedłużającego się impasu. Nie siedzieć, nie czekać nie wiadomo na co, tylko uruchomić myślenie, jak przełamać ten impas. Jak ruszyć dalej? Jest taka historia w pierwszej księdze Samuelowej w 14 rozdziale, gdy Saul raz ze swoim synem, wojskiem całym, znaleźli się w takim miejscu impasu. Była przełęcz, tam wrogowie, tutaj tak się nic nie działo. I Jonatan, syn Saula, to był człowiek, który miał w sobie tę myśl, że trzeba coś z tym zrobić. I czytamy, Jonatan rzekł do swojego giermka, chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas. Gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu, rób wszystko, co chcesz. Zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł do niego, dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeżeli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Oto jest właśnie ta pomysłowość, żeby jakoś wyjść z impasu. Król stoi, wojsko stoi, gorąco jest, zbroje palą, słońcem tego, wody brakuje, tamci stoją i nic się nie dzieje. Jeden dzień, ten drugi dzień, no ile można? To był gość, który mówi, trzeba coś wymyśleć. Może Pan coś uczyni, ruszamy, kombinujemy coś, żeby nie być w tym impasie dłużej. I gdy w twoim życiu się coś takiego pojawia, taka rutyna, nic się nie zmienia. nic, żadnego porywu serca, nowego pomysłu. Nie siedź, tylko się rusz. Pomyśl, jak można przerwać ten impas. Czwarty wektor dla pomysłowości, mianowicie, czy można zastosować coś zupełnie nowego i oryginalnego? Czy można zrobić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił? Jeszcze na to nikt nie wpadł, że można to zrobić. Cztery kierunki. Jak ulepszyć to, co już robię? Czym zastąpić dotychczasowe, gdy staje się mało skuteczne? Jak wyjść z przedłużającego się impasu? Czy można zastosować coś zupełnie nowego i oryginalnego? Pomyślmy, można trwać w bezczynności. Wielu ludzi tak robi. Nic nie zmieniać, nawet gdy gołym okiem widać, że nie jest dobrze. Ale tak opuścić ręce, tak się zwiesić, tak się zatrzymać. Można tak, ale to niegodne chrześcijanina. Jeśli Chrystus mieszka w naszych sercach, to wiemy, że tak nie można, że to nie jest normalne. Płyną tygodnie, miesiące, a w twoim życiu niczego nie ma nowego, nic się nie zmienia. Czujesz ten niepokój, że coś cię pali w środku, że to nie jest normalne. Że Biblia cię nie zachwyca, że modlić ci się nie chce, że nic nowego nie robisz, nie składasz świadectwa o Jezusie. Tak, płyną miesiące i tylko tyle, że po prostu jesteś. No dobrze, że jesteś. Ale dziecko Boże ma być pomysłowe i twórcze na chwałę Bogu. Dziecko Boże z natury, dlatego że Chrystus mieszka w naszych sercach, jest pomysłowe, jest kreatywne, chce coś ulepszyć, że chce coś zmienić, że chce pójść dalej. Dlatego chcę to dzisiaj powiedzieć głośno i niech to zabrzmi w duszy każdego z nas, że czas na większą pomysłowość w naszym chrześcijańskim życiu. Czas na kreatywność. Czas użyć naszych uzdolnień i talentów dla chwały Bożej, tak jak nigdy do tej pory. Czas pomyśleć, jak więcej można przynieść chwały Bogu z naszego skromnego życia. Nie chodzi o to, że mamy kogoś małpować, że mamy się próbować zmienić w kogoś innego, że mamy jakoś konkurować z innymi ludźmi wierzącymi. Bogu dzięki, że On ma różnych ludzi, ich różnie używa, ale ma też ciebie i mnie. I nas powołał, i Chrystus zamieszkał w naszym sercu, i rzecz w tym, żebyśmy my w obrębie tego, co nam zostało dane, choćby to był ten jeden talencik, żebyśmy oddali Mu chwałę. Czas tworzyć, a nie tylko konsumować. Czas wnosić coś do Królestwa Bożego, do życia Kościoła, a nie tylko być konsumentem tego, co inni przynoszą. Czas pomyśleć, jak zmienić to, co nie działa w naszym życiu. Jeśli coś w domu nie działa, to nas to niepokoi. U mnie zmywarka przestała działać i żona już jak na mnie spojrzy, to już wiem, o co chodzi. I to mnie gryzie, gnębi i wkrótce będzie to naprawione, bo jeśli coś nie działa w domu, to wiemy, że trzeba to naprawić. A czemu miałoby być tak, że nie działa coś w naszym duchowym życiu, a my z tym zasypiamy, wstajemy. Wiosna, lato, jesień, zima, następna wiosna i dalej to samo. Czas na większą pomysłowość w przezwyciężaniu pokus. Jeżeli jakaś pokusa nas dopada i zwycięża, to nie wystarczy się pomodlić i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. To trzeba uruchomić działanie, pomysłowość, jak się nie dać podejść pokusie i zacząć się modlić i pomóż nam przezwyciężać pokusy, gdy na nas przyjdą. Naszym wzorem jest Jezus Chrystus. On jest naszym mistrzem. My podążamy w Jego ślady. My się zapatrzyliśmy w Niego. My chcemy Go naśladować. Przecież w Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. On pierworodny pośród wielu braci. On, Syn Boży, a my w Nim. Jakże moglibyśmy żyć inaczej? On jest twórczy. On działa. On czyni nowe rzeczy. On teraz oręduje za nami. On ma, mówiąc po ludzku, ma ciągle pełne ręce roboty. A ty? Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Naśladujmy Boga. Naśladujmy w Jego kreatywności, w Jego pomysłowości. Włączając pomysłowość, oczywiście koniecznie nam trzeba trzymać się Słowa Bożego. To chyba nie trzeba podkreślać w naszym gronie. Tu nie chodzi o to, że mamy być kreatywni, pomysłowi w ten sposób, żeby wyjść poza ramy nauki Chrystusowej, nauki Bożej. Kiedy Izrael kiedyś szedł za czasów Jozuego, dostali taką instrukcję w Jozuego w 3 rozdziale. Gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego, a co było w skrzyni? Tablice, Słowo Boże było. I kapłanów, lewitów niosących, i oto także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią, tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Gdy Izraelici mieli pójść drogą nową, drogą, którą jeszcze wcześniej nie szli, mieli się trzymać w odpowiednim dystansie, trzymać skrzyni przymierza, mieli podążać. To jest dobry obraz tego, że my, gdy chcemy być kreatywni, chcemy tworzyć nowe rzeczy, trzeba nam koniecznie trzymać się Słowa Bożego. Trzeba posłusznie trzymać się tych zasad, tej nauki, a nie innej. Bracia i siostry, powiedzmy Bogu, co zamierzamy zrobić dzisiaj z tym poselstwem, z tym wezwaniem do kreatywności, do pomysłowości. Powstańmy proszę i powiedzmy w modlitwie, co w naszym osobistym życiu chcemy zrobić w tej sferze. Co chcemy zrobić z naszą rodziną, szkołą, miejscem pracy, gdy On dzisiaj nas wzywa, włączcie kreatywność, stańcie się bardziej pomysłowi. Co chcemy zrobić w zborze i w pracy dla Pana, gdy słyszymy, gdy dociera do nas dzisiaj to wezwanie, bądź kreatywny. Pomódlmy się wspólnie razem. Podnieśmy razem głos. Zapraszam was serdecznie, byśmy Panu powiedzieli, On nas słyszy, On nas widzi. Byśmy Mu powiedzieli, co chcemy zrobić z tym wezwaniem. Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować za to, że utworzyłeś w moim sercu ostatnich dni ten obraz, jak Ty ciągle tworzysz. Jak Ty jesteś ciągle w akcji. Błogosławię Cię w tym, co robisz. Błogosławię Cię, jak docierasz do grzeszników, jak pokazujesz im drogę zbawienia. Błogosławię Cię w tym, jak oczyszczasz, jak odnawiasz ludzkie życie, jak podnosisz ludzi ze śmietnika i sadzasz przy stole. Błogosławię Cię w tym, Panie, jak ucierasz nosa różnym pyszałkom. Błogosławię Cię w tym, jak naprowadzasz ludzi na właściwą drogę. Błogosławię Cię w tym, jak przygotowujesz nam dom w niebiesie. Błogosławię Cię w tym, jak wstawiasz się za nami przed tronem Ojca. Jakie to jest wspaniałe. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś właśnie taki. Panie, dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że ja chcę też taki być. Chcę być kreatywny, chcę być pomysłowy. Nie chcę, Panie, popadać w rutynę. Nie chcę popadać w powtarzalność różnych czynności bez tego pragnienia, żeby zmieniać, żeby ulepszać, żeby poprawiać, żeby szukać nowych rozwiązań. Chcę być kreatywny, chcę przynosić Ci chwałę, chcę tworzyć na Twojej chwały. Nie chcę tylko konsumować tego, co inni zrobili, co inni robią wokół mnie. Chcę też coś wnosić w życie Twojego Kościoła. Chcę się też przyczyniać do Twojej chwały, Panie, do rozsławienia Twojego imienia w tym mieście. Chcę przykładać rękę do tego, co Ty czynisz, Panie, do czego powołujesz. Panie, dziękuję Ci za to, że takie możliwości mam. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, że dajesz mi jakieś tam możliwości, środki, Panie, abym to robił. I chcę ten talencik, który mi dałeś, Panie, użyć. Nie chcę go zakopać. Chcę być aktywny, chcę tworzyć. Proszę, byś napełnił mnie Duchem Świętym, aby i uzdolił do tego, abym z tego, co mogę, Panie, jak najlepiej przynieść Ci chwałę, przynieść plon dla Twojego Królestwa.
I o to modlę się dla moich braci i sióstr. Modlę się o nas wszystkich tu zebranych, Panie. Rozbudź w nas tę potrzebę. Rozbudź w nas potrzebę tworzenia. Nawet jeśli popełnimy błędy, nawet jeśli różne rzeczy nam się nie udadzą, nawet jeśli ktoś nas wyśmieje z naszymi nowymi pomysłami i odtrąci to, Panie, to daj nam takiego ducha, że mimo to będziemy chcieli dalej tworzyć. Bo wierzę, że Ty nas nie odtrącisz z naszymi dobrymi pragnieniami, z naszą intencją, że chcemy się przyczynić jakoś do Twojej chwały. Poszerz nasze, Panie, horyzonty. Pokaż nam, jak możemy lepiej składać świadectwo o Tobie. Jak możemy lepiej pracować w miejscu pracy. Jak możemy bardziej troszczyć się o naszych najbliższych. Jak możemy przeorganizować nasze życie codzienne, aby więcej chwały dla Ciebie płynęło, więcej pożytku dla ludzi. Panie, poszerz to w nas wszystkich, byśmy stawali się twórczy, żebyśmy tworzyli nowe rzeczy dla Twojej chwały, żebyśmy byli kreatywni i pomysłowi. Niech się tak stanie, bo to się modlę, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. I teraz posłuchamy pieśni. Potem poprosimy brata Gabriela, aby poprowadził nas w wieczerze.
Thank you. jest, że nasze gesty i działania coś oznaczają. Miałem pewien gest, chcąc zwrócić waszą uwagę i skupić na tym, abyście posłuchali tego, co chciałbym powiedzieć. Dzisiaj tutaj jesteśmy wszyscy i to, że zdecydowałeś, aby przyjść tutaj na Olszyńską 37, też coś oznacza. Co to oznacza, że tutaj jesteś? Czy oznacza to, że utożsamiasz się i masz pewną wspólnotę, związek, łączność z ludźmi, którzy tutaj są? A co będzie oznaczało to, że za chwilę będziesz mógł wziąć chleb i wino? Co to oznacza? To jest pewien gest, to jest pewne działanie. Boże Słowo mówi o tym w liście do Koryntian, w pierwszym liście apostoł Paweł, w 10 rozdziale, w 16 wersecie i poniżej pisze takie słowa: czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Co oznacza to, że za chwilę wstaniesz i przyjmiesz, weźmiesz chleb i wino? Czy to dla ciebie oznacza, że jesteś, jak tutaj apostoł Paweł pisze, uczestnikiem, że masz udział we krwi, w ciele Jezusa Chrystusa? Apostoł Paweł użył takiego słowa, które znaczy uczestnictwo, wspólnota, związek, połączenie, nawet współczucie. Czy jesteś uczestnikiem ciała i krwi Jezusa Chrystusa? Czy masz z Nim wspólnotę? Czy masz z Nim związek? Czy jesteś z Nim połączony? Czy współodczuwasz podobnie jak On? To jeżeli tak jest, to będziesz mógł to wyrazić poprzez spożywanie chleba i wina. Tak mówi Boże Słowo. Jeżeli tak nie jest, to nie możesz tego gestu wykonać. To nie możesz wstać i wziąć chleba i wina, skoro nie jesteś uczestnikiem, nie masz wspólnoty, związku, połączenia, współodczuwania z ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Z Jego ofiarą, z Jego śmiercią, z Jego zmartwychwstaniem. Jeżeli nie masz tego związku, to nie możesz tego gestu wykonać. Bo On jest dla tych, którzy są współuczestnikami, mają tą wspólnotę, związek i połączenie z Jezusem Chrystusem, z Jego ofiarą, z Jego dziełem, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Ale co dalej za tym idzie? To nie tylko, wiecie, tak chciałbym dzisiaj, właśnie mówiąc o tym, może na nowo uświadomić nas wszystkich w taki świeży sposób, że ten gest, który tak może już często wykonywaliśmy w naszym życiu, tutaj, czy w innych społecznościach, czy w innych kościołach, to nie jest tylko taki gest, który jest swego rodzaju tradycją, zwyczajem, bądź jakimiś naszymi tutaj obrzędami liturgicznymi. To prawdziwie jest uczestnictwo, wspólnota, związek i połączenie z ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że tak jest. I nie może być inaczej. Ale co za tym idzie? Bo tutaj ten fragment apostoł Paweł w 10 rozdziale w pewnym kontekście umieścił. I co za tym idzie? I chciałbym też dzisiaj może nam to przypomnieć na nowo. Apostoł Paweł pisze dalej: ja natomiast, w 20 wersecie, ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. To, że wyraża mi współudział i jedność, połączenie z ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, wyklucza wszelkie inne związki, połączenia, wspólnotę i uczestnictwo. Po prostu nie mogę. Wiecie, kiedy myślałem o tym, to miałem taki obraz. Czy owca, która jest współuczestnikiem stada, jest, ma udział, połączenie z pasterzem, nawet z tym psem pasterskim, to jest pewna wspólnota. Czy ona może na boku kombinować z winkami? Nawet i z lisami, nawet i z szakalami czy innymi hienami. Co to byłby za pies pasterski, który ma związek z pasterzem i ze stadem, a po godzinach ma układ i jest wspólnikiem wilków? Po prostu on nie może. I owca też nie może. Wiecie, nie możemy. Ja nie mogę. Ale dlaczego apostoł Paweł o tym pisze do kościoła w Karycie? Bo tak bywało. Bo takie zagrożenie jest realne. Bo to jest niestety możliwe, żeby pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Żeby mieć udział i związek z Jezusem Chrystusem i również próbować mieć związek i udział i być wspólnikiem wszystkiego, co związane jest z demonami. Nawet czasami to nie ma pozoru, że to są, wiecie, wilki. Ale takie małe liski, takie małe szakaliki, jakieś hienki. Czytając te słowa, ja jestem poruszony i chciałbym dzisiaj, może na nowo, bo wierzę, że wiemy, że tak jest, że nasz związek, nasze bycie wspólnikiem w ciele i krwi Jezusa Chrystusa wyklucza wszelkie inne związki, połączenia i wspólnotę z tym, co nie jest Chrystusowe. Zdajmy sobie z tego sprawę na nowo i powiedzmy samym sobie, ja nie mogę, dlatego że jestem współuczestnikiem i mam związek z ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. I nie mogę mieć związku, ani połączenia, ani współodczuwać, jak to, co Chrystusowe nie jest. Nie mogę. Zdajmy sobie na nowo z tej wierze ważnej prawdy i sprawy, że ten gest, on oznacza bardzo wiele. I nie tylko tutaj, w naszym środowisku, w naszej konfesji, w denominacji. Wiecie, on ogłasza wielką prawdę i oznacza tej duchowej rzeczywistości. To wiele oznacza. I wiele to powinno oznaczać w naszym życiu. Zdajmy sobie na nowo z tego sprawę, kiedy za chwilę wstaniemy i weźmiemy chleb i wino. Yeah.
Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój.